Drodzy Państwo, na zegarach jest 15 minut po godzinie 18. Jak w każdy piątek o tej porze Państwa zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj drogami Bożego Słowa będzie nas prowadził biblista ksiądz dr Michał Zybała. Na początku prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego.
Duchu Święty, pocieszycielu mój, ożywicielu tego, co we mnie bez życia, przyjdź, bo serce moje czeka natchnienie Twojej łaski. Duchu Święty, pocieszycielu mój, ożywicielu tego, co we mnie bez życia, przyjdź, bo serce moje czeka natchnienie Twojej łaski. Przyjdź, by pocieszyć, nadzieję wlać tam, gdzie nie mogę już zobaczyć jej. Przyjdź z mocą miłości, by rozerwać kajdany zła.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Ogromnie wesele się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawia, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.
Myślę, że pierwszym pytaniem, które rodzi się w czytelniku tej perykopy z księgi proroka Izajasza, jest to, kto to mówi, kto wypowiada te słowa: Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. W historii interpretacji tego tekstu można znaleźć przynajmniej trzy odpowiedzi na to pytanie. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że jest to modlitwa zaczerpnięta z obrzędu konsekracji arcykapłana dla świątyni jerozolimskiej. Zatem te słowa wypowiadałby sam arcykapłan w dniu swojej konsekracji. Niektórzy traktują te słowa jako słowa samego i całego jednocześnie Izraela, który wypowiada te słowa po niewoli babilońskiej, mając nadzieję na radość, na to ogromne wesele, o którym mówi również to słowo. Ale wydaje się, że trzeba przyjąć tą interpretację najprostszą, że jest to wypowiedź jakiegoś pojedynczego proroka. Autorem tych słów według badań biblijnych jest tak zwany Trito Izajasz, autor ostatniej części księgi proroka Izajasza, chociaż niektórzy skłaniają się ku temu, aby autorstwo akurat tego rozdziału 61 przypisać Deutero Izajaszowi. Tak czy inaczej, słowa te wypowiada prorok i słowa te w takim literalnym pierwszym sensie mówią o powołaniu prorockim. Kto to jest prorok? Prorok nie jest, tak jak to się być może przyjęło w takim potocznym języku, ktoś, kto przewiduje przyszłość, nie jest tym, kto ma jakiś nadzwyczajny dar widzenia rzeczy, których nie widzą inni. Prorok to jest po prostu ktoś, kto słyszy słowo od Boga, któremu Bóg daje swoje słowo po to, aby mógł tym słowem podzielić się z innymi, aby mógł to słowo przekazać innym. W tym czytaniu prorok również jest określony jako namaszczony. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. W Starym Testamencie możemy zobaczyć, że namaszczano zasadniczo trzy rodzaje ludzi, czy namaszczono ludzi do trzech zadań, trzech instytucji. Namaszczono przede wszystkim arcykapłana, wspomnianego już, do posługi w świątyni. Namaszczono króla, pamiętamy namaszczenie Saula, czy Dawida przez Samuela, także namaszczenie Salomona. Namaszczono również proroka, chociażby czytamy o namaszczeniu Elizeusza. I tutaj prorok Izajasz, mówiąc o sobie jako proroku, również nazywa siebie namaszczonym. I ten znak namaszczenia ma nam przypomnieć także naszą misję, którą otrzymaliśmy na chrzcie. Każdy chrześcijanin, będąc również namaszczonym na chrzcie świętym, wchodzi w potrójną misję: kapłańską, prorocką i królewską. Każdy z nas, przez to, że jest chrześcijaninem, wyznawcą Chrystusa zmartwychwstałego, jest zaproszony do tego, żeby być kapłanem, to znaczy, żeby ze swojego życia czynić ofiarę. Jest też królem, to znaczy jest kimś, kto jest zaproszony do tego, aby służyć, aby królować tak, jak królował Jezus Chrystus, służyć aż do oddania życia. I każdy z nas jest w końcu zaproszony do misji prorockiej i o tej misji dzisiaj mówi to czytanie, do misji słuchania słowa, najpierw dla siebie, po to, aby to słowo móc przekazać innym, którzy tego słowa nie słyszą, którzy może nie mają tego charyzmatu, czyli nie są ochrzczeni, którzy po prostu nie znają Pana Boga. Trito Izajasz głosi to słowo w konkretnym momencie historii Izraela, mianowicie po powrocie z niewoli babilońskiej. Po 50 latach pobytu w tej niewoli, ci, którzy w niej przebywali, wracają do Jerozolimy, która jest zniszczona, stają nad gruzami świątyni jerozolimskiej, którą opłakiwali w tej niewoli, i stoi przed nimi dzieło odbudowy kraju i odbudowy świątyni, także odbudowy własnych domów. Możemy trochę porównać widok, który mogli wtedy ujrzeć powracający z niewoli Izraelici do tego, który widzieli nasi przodkowie chociażby w zrujnowanej po powstaniu Warszawie. To było miejsce, do którego po prostu nie było po co wracać. I dlatego tym bardziej uderzające i mocne wydają się te słowa pełne radości. To proroctwo pełne radości. Wyobraźmy sobie proroka, który stoi na gruzach tej Jerozolimy, przypominającej Warszawę z powstania warszawskiego i mówi: ogromnie wesele się w Panu, dusza moja raduje się w moim Bogu, bo Pan przyodział mnie w szaty zbawienia. Głosi po prostu świetlaną przyszłość tej Jerozolimy, jej zajaśnienie pośród narodów, o czym możemy też przeczytać w innych sąsiednich rozdziałach, chociażby w 60 rozdziale Księgi proroka Izajasza. Zapowiada odbudowanie jej murów, pokój. Twoje bramy będą otwarte dzień i w nocy, to znaczy, że już nie będziesz musiała pilnować swoich bram, że już więcej nie będzie żadnego podboju, nie będzie żadnego wroga w twoich murach. Będą przychodzić do ciebie liczne narody, także poganie. Twoje miasto będzie odbudowane. Pan powróci na Syjon. Przyjdzie w końcu Mesjasz. To wszystko zapowiada Izajasz właśnie w tych końcowych rozdziałach 60, 61, także 62 tej komentowanej dzisiaj przez nas księgi. I to jest powołanie proroka, głosić dobrą nowinę, o której mówi też właśnie to czytanie, na gruzach. Głosić zwłaszcza w okolicznościach, w czasie, w sytuacji, w takim kontekście, kiedy przeciętny człowiek nie widzi żadnej nadziei. Prorok to nie jest ktoś, kto ma jakąś nadzieję naiwną. Prorok, jeszcze raz powtórzę, to jest ktoś, kto takie słowo otrzymał od Pana i ma je głosić. On czasami może mieć sam problem z uwierzeniem w to słowo, ale jeżeli rozeznał, że ono naprawdę pochodzi od Pana, to je po prostu głosi. I kimś takim jest Izajasz, głoszący na ruinach Jerozolimy radość. I to słowo nas dzisiaj zaprasza do wejścia jako ochrzczeni chrześcijanie właśnie w to powołanie prorockie. My tak samo jak Izajasz jesteśmy zaproszeni do tego, aby głosić dobrą nowinę ubogim. Tutaj w tym czytaniu ta dobra nowina to odmiana egzystencji ludzi mieszkających w Jerozolimie. Była niewola, teraz będzie wolność. Była ruina, ale będą odbudowane bramy, mury, domy, także świątynia. Ta dobra nowina to jest po prostu nowa Jerozolima. Przed chwilą wspomniana, składająca się z tych pięknych, odbudowanych murów, bram, odbudowanej świątyni. I trzeba cały czas pamiętać, że to wszystko głosi Izajasz na pobojowisku, że chrześcijanin to jest ktoś, kto kiedy widzi zrujnowane życie jakiegoś człowieka, który jest w jakiejś depresji, w jakimś przygnębieniu, w braku nadziei, w braku wiary, może bardzo mocno gdzieś siedzi w swoich grzechach, grzechach ciężkich, może jest daleki od Pana Boga, może nawet tego Boga przeklina, to chrześcijanin jest dla takiego człowieka prorokiem, który może mu ogłosić dobrą nowinę. To znaczy, mimo tego, że twoje życie jest w ruinie dzisiaj, Pan chce je odbudować, Pan ma moc je odbudować. Pan ma moc stworzyć z tych ruin nową Jerozolimę, piękną, przyciągającą wszystkie narody. To jest też słowo do nas, którzy też może czasami mamy takie życie zrujnowane. Proroctwo również do nas, że również nasza Jerozolima, chociaż dzisiaj może przypominać górę zgliszczy, może być kiedyś odbudowana. Powołanie prorockie to również opatrywać rany serc złamanych, czyli pochylić się nad biedą tego człowieka, nad jego ranami serca, nad tym jego brakiem nadziei, nad tą jego depresją. Zamiast go osądzać, zamiast go szufladkować, nie wiem, przez jego poglądy polityczne, czy przez jego jakąś przynależność społeczną, w jakiejkolwiek kategorii, ja jako chrześcijanin mam opatrywać jego rany, bo takie powołanie otrzymałem od Pana. I w końcu prorok ma głosić wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę i ogłaszać rok łaski od Pana. to uwolnienie jeńców w więźniu było związane właśnie z praktyką roku jubileuszowego, który Żydzi obchodzili co 50 lat. Co 7 lat również obchodzili rok szabatowy, kiedy mieli uwalniać swoich niewolników. I ta praktyka też pokazuje powinność chrześcijanina, który jest zaproszony, by głosić wyzwolenie jeńcom. Ktoś, kto nie zna Boga, ktoś, kto jest niewolnikiem swojego cierpienia, niewolnikiem swojego patrzenia na życie bez żadnej nadziei, bez żadnych perspektyw, to jest właśnie taki jeniec, to jest właśnie taki więzień, grzesznik, który żyje w swoich grzechach. Może chce z nich wyjść, ale nie wie jak, a może nie chce z nich wyjść. Jest właśnie jeńcem, jest właśnie więźniem, któremu Pan chce ogłaszać rok łaski. I chrześcijanin to jest ktoś taki, taki prorok, który ma iść do takich ludzi i głosić tym ludziom rok łaski. To znaczy, że jest nadzieja, jeżeli zechcesz tylko z tego roku łaski skorzystać. Więc widzimy, że w tym powołaniu prorockim, powołaniu chrześcijańskim nie ma ani trochę osądu, nie ma ani trochę jakiegoś triumfalizmu, nie ma ani trochę jakiegoś takiego spoczywania na laurach, cieszenia się z tego, że ja jestem lepszy od innych, że mi się udało wychować w rodzinie chrześcijańskiej, katolickiej. Jest tylko misja chrześcijanina jako proroka, który ma głosić dobrą nowinę tym, którzy jeszcze jej nie znają.
Drugie czytanie, czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona.
Drugie czytanie, które dostajemy od Kościoła w dzisiejszej liturgii, Jest to fragment z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Ten list został napisany przez świętego Pawła do gminy w Tesalonice, w Macedonii, którą założył w czasie drugiej podróży misyjnej. Z tego miasta musiał uchodzić z powodu sprzeciwu Żydów, ale gmina mimo tego przetrwała, a ten list jest dowodem tego, że Paweł dba o tą gminę jako jej założyciel, że jego ewangelizacja nie polega tylko na samym głoszeniu, na tym, że ktoś się zachwyci Słowem Bożym, ale na tworzeniu wspólnoty spośród wierzących, spośród tych, którzy dali wiarę temu Słowu, oraz na dbaniu o tą wspólnotę. To jest całość wysiłku ewangelizacyjnego świętego Pawła. Pierwszy list do Tesaloniczan jest też najstarszym listem Pawła i co za tym idzie najstarszą z ksiąg Nowego Testamentu. Powodem napisania tego listu jest relacja, jaką złożył Pawłowi Tymoteusz na temat sytuacji w tym młodym kościele. Sytuacja nie była najgorsza, jeżeli ją porównamy chociażby z sytuacją w Koryncie, gdzie Paweł spotyka się z podziałami we wspólnocie oraz ze zgorszeniami. Dlatego zasadniczą treścią pierwszego listu do Tesaloniczan jest umocnienie tamtejszych chrześcijan w wierze oraz wyjaśnienie kwestii, które budziły w nich pytania, przede wszystkim kwestii losu zmarłych po śmierci. Stąd ten list wspólnie z drugim listem do Tesaloniczan stają się ważnym źródłem nauki na temat powtórnego przyjścia Chrystusa, czyli tak zwanej paruzji. Dlatego też ten list czytamy w Adwencie, aby nas na tą paruzję, na to powtórne spotkanie z Chrystusem przygotował. Nasza perykopa to niemal sama końcówka listu. Jej treścią są napomnienia moralne dotyczące życia we wspólnocie. Po niej następuje już samo zakończenie listu, czyli wersety 25-28. Ten krótki fragment, który dzisiaj czytamy, tak naprawdę składa się z 7 takich wskazań końcowych. Można wyłuskać z niego 7 takich konkretnych wskazań, które Paweł daje chrześcijanom w Tesalonice, ale oczywiście my jako czytelnicy tego listu dzisiaj możemy te wskazania odebrać do siebie i do tego dzisiaj każdego i siebie również zachęcam, żebyśmy zobaczyli, co to znaczy być chrześcijaninem. Dlaczego zaprasza nas sam apostoł? Na czym polega życie chrześcijańskie? Pierwsze wskazanie brzmi: zawsze się radujcie. I to jest jakby pierwsza z definicji chrześcijaństwa. Zawsze się radować. Zawsze to znaczy w każdym położeniu. To znaczy wtedy, kiedy mam powód do radości, bo jest mi dobrze, bo jestem zdrowy, bo spotkałem jakiegoś przyjaciela, ale także wtedy, kiedy, nie wiem, jestem prześladowany z powodu mojej wiary albo mi brakuje pieniędzy. Oczywiście nie chodzi w tym o jakiś taki moralizatorski nakaz, czyli chce ci się płakać, ale masz się radować, bo jesteś chrześcijaninem. Tylko w tym zwrocie, w tym pewnym sensie przekazaniu, Paweł chce pokazać, że w chrześcijaństwie jest możliwy taki cud, że doświadczam krzyża, doświadczam pewnej trudności, ale mogę w tej trudności się radować. Paralelnym do tego wskazaniem jest trzecie z kolei. Paweł mówi: w każdym położeniu dziękujcie. Tak jak w każdym położeniu chrześcijanin ma się radować, tak w każdym położeniu, czyli znowu, kiedy mi jest dobrze i kiedy przeżywam trudność, krzyż, cierpienie, mam dziękować. Trzeba pamiętać o tym, że Paweł mówi to do gminy, z której sam został wypędzony, która być może kojarzy mu się z prześladowaniami, na pewno mu się kojarzy z prześladowaniami. Mówi to do gminy, która sama, tak jak każda praktycznie gmina w Grecji czy w Azji Mniejszej w tamtych czasach, doznaje prześladowań. List do Tesaloniczan pisze z Koryntu, czyli z miejsca, gdzie spotkał się z większymi niż w Tesalonice problemami. Czyli tych wskazań o radości i o dziękczynieniu w każdym położeniu nie pisze jakiś filozof, nie pisze, nie wiem, jakiś poeta wyalienowany z rzeczywistości, ale pisze ktoś, kto rzeczywiście doświadczał i prześladowań, i trudności z powodu ewangelizacji, i trudności prywatnych w życiu. Możemy znaleźć w jego listach przykłady, kiedy Paweł daje cały katalog cierpień, jakie przeżywa jako apostoł. Ile razy był rozbitkiem na morzu, ile razy cierpiał głód. Mówi, że jest w stanie i głód cierpieć i obfitować. I stąd wypływa jakby taka Pawła wizja chrześcijanina, że chrześcijanin jest w stanie naprawdę mieć radość w sobie i składać dziękczynienie Bogu w każdym położeniu, ponieważ w każdym położeniu widzi, że Bóg trzyma rękę nad jego życiem. I dlatego, kiedy brakuje nam tej radości i brakuje nam dziękczynienia, to jest zawsze jakiś znak, taki papierek lakmusowy, który pyta nas o jakość naszego chrześcijaństwa. Czy ono rzeczywiście jest relacją z Chrystusem, czy jest tylko jakąś tanią religijnością. Kolejne wskazanie mówi, nieustannie się módlcie, czyli znowu zobaczmy, jest ten aspekt ciągłości, nieustannie, czyli zawsze. Użyty tutaj przymiotnik grecki adialeiptos oznacza bez przerywania lub bez zaniedbania. Czyli modlitwy nie można przerywać, bo jej nie czuję albo nie mam na nią ochoty, nie czuję potrzeby. Ona ma być nieustanna, ma być też bez zaniedbania, czyli znowu w każdym położeniu. Paweł, Pan Bóg też jest świadomy tego, że mamy różne nastroje, różny klimat. Raz jesteśmy w grzechach, raz jesteśmy w łasce, raz jesteśmy bliżej Boga, raz trochę dalej. Ale niezależnie od tych sytuacji mamy się modlić. Modlitwa człowieka w sytuacji grzechu będzie trochę inna niż człowieka w łasce, ale cały czas to będzie modlitwa. Cały czas taki człowiek jest w stanie zwrócić się do Boga, więc ma to być modlitwa bez przerywania, bez zaniedbania, adialeiptos. Kolejne trzy wezwania odnoszą się do charyzmatów. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. No i to jest wskazanie przede wszystkim dla tych, którzy konkretnie rozeznają jakiś charyzmat w swoim życiu, aby tym charyzmatem żyli, aby go nie gasili, aby go nie lekceważyli, aby go też dobrze rozeznali, dając pod osąd Kościołowi, czy jest to rzeczywiście charyzmat i czy rzeczywiście pochodzi od Boga. Ale jest to również zaproszenie dla każdego z nas, abyśmy zobaczyli, że każdy z nas może być obdarzony jakimś charyzmatem, to znaczy, że nasze życie jest po coś, że Pan Bóg nas stworzył w jakimś konkretnym celu, że ma dla nas jakieś powołanie, a jeżeli daje nam jakieś powołanie, to daje nam też pewien charyzmat, to znaczy pewną umiejętność, pewien dar Ducha Świętego, żebyśmy mogli to powołanie wypełnić. Dla tych, którzy to widzą w swoim życiu, dla których to jest jasne, te słowa są zachętą, żeby tego nie gasili w sobie, badali, czy te charyzmaty są prawdziwe, a jeżeli są prawdziwe, to ich nie lekceważyli. A dla tych, dla których to jest w ogóle jakaś chińszczyzna, kwestia charyzmatów, kwestia darów Ducha Świętego, kwestia powołania w ogóle w swoim życiu, no to jest zaproszenie, żeby się z tym zmierzyli, żeby pytali Pana Boga, jakie jest moje powołanie, jaki jest mój charyzmat. I w końcu święty Paweł mówi, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Czyli unikajcie sytuacji, gdzie moglibyście być zagrożeni złem, grzechem. Chrześcijanin nie jest człowiekiem, który nie jest podatny na zło. Żyjemy w tym świecie i ulegamy też mentalności tego świata, czy chcemy, czy nie chcemy. Jakbyśmy się dużo nie modlili, to jesteśmy na to w jakimś stopniu podatni. Dlatego Paweł zachęca, żeby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. A zatem radować się w każdym położeniu, dziękować w każdym położeniu, modlić się w każdym położeniu, dbać o charyzmaty i unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. To jest przepis świętego Pawła na ten Adwent dla nas. Thank you.
Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami.
Trzecia lektura tej niedzieli to fragment Ewangelii według świętego Jana mówiący o posłannictwie świętego Jana Chrzciciela. Widząc już te trzy czytania, całość tej liturgii, można zobaczyć, że Pan Bóg w swoim słowie rysuje dzisiaj przed nami pewien obraz chrześcijanina. Najpierw zobaczyliśmy w pierwszym czytaniu chrześcijanina jako proroka posłanego przez Pana i świadomego swojej misji. Potem święty Paweł w drugim czytaniu wypisał nam cały katalog przymiotów ucznia Chrystusa i teraz dostajemy postać świętego Jana Chrzciciela w tej Ewangelii jako figurę chrześcijanina, jako pewien przykład, któremu chcę się teraz przyjrzeć, żeby znowu zobaczyć, co to znaczy być chrześcijaninem. Podobnie jak prorok Izajasz, tak samo Jan Chrzciciel, jest on posłany przez Boga, ma imię, co w Biblii oznacza, że ma misję. Imię nie było nigdy przypadkowe i zazwyczaj oznaczało misję człowieka, któremu takie imię nadano, a pamiętajmy, że imię Janowi nadał sam Bóg. Jan to imię oznacza Jahwe jest łaskawy. Jego misją jest zatem głosić łaskawość Boga, jego miłosierdzie. Z dzisiejszej Ewangelii możemy też wysnuć wniosek, że jego misją jest być świadkiem światłości. To jest szczególna misja, podkreślona zwłaszcza właśnie w Ewangelii według świętego Jana, być świadkiem. Co to znaczy być świadkiem? Co to znaczy, że Jan Chrzciciel ma być świadkiem Jezusa Chrystusa? I co to znaczy, że my mamy być świadkami Jezusa Chrystusa? Zadaniem świadka nie jest wytłumaczenie racjonalnie, czym jest światłość, czym jest Bóg, kim jest Bóg. To nie jest zadanie świadka, żeby rozumowo na argumenty tłumaczyć ludziom istnienie Boga, czy wykazywać jakiś ich upór w niezrozumieniu Boga, w nieprzyjęciu wiary. Zadanie świadka jest zupełnie inne. Zadaniem świadka jest zaświadczyć o tej światłości. Zaświadczyć i dzięki temu ci, którzy nie wierzą, mają uwierzyć. Czyli Jan nie uzasadnia, nie przekonuje, nie walczy na argumenty, lecz będąc świadkiem otwiera możliwość uwierzenia. Na tym polega świadectwo. Świadectwo to pokorna posługa, która doprowadza ludzi do spotkania z Bogiem, ale resztę zostawia Panu Bogu. Czy ten człowiek ostatecznie będzie miał wiarę, czy nie, to już nie zależy do końca od świadka. Chrześcijanin na wzór Jana to ktoś, kto ma świadomość, że jest głosem słowa. Jan w Ewangelii świętego Jana Ewangelisty nie ma misji Eliasza. Kiedy czytamy Ewangelie synoptyczne Mateusza, Marka, Łukasza, widzimy nieco inny obraz Jana Chrzciciela. Widzimy, że jest on porównywany do Eliasza, że jest nazywany tym nowym czy drugim Eliaszem, który ma poprzedzić przyjście Mesjasza Jezusa Chrystusa. W dzisiejszej Ewangelii Jan wprost jakby odżegnuje się od tego obrazu. Mówi, że nie jest Eliaszem. Oznacza to, że w Ewangelii świętego Jana Jan ma zupełnie jakby inny obraz. Czy ewangelista Jan po prostu zupełnie inaczej go przedstawia? Podstawową tożsamością Jana Chrzciciela jest właśnie bycie świadkiem. I ta druga rola, bardzo tożsama, paralelna można powiedzieć, być głosem, głosem słowa. Pierwsze dwa wersety dzisiejszej Ewangelii pochodzą ze słynnego prologu do Ewangelii świętego Jana, który usłyszymy w dzień Bożego Narodzenia. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I potem pozostała część dzisiejszej perykopy to jest już znajdujący się parę wersetów dalej w Ewangelii świętego Jana, taki obraz tożsamości Jana Chrzciciela, w którym Jan nazwie siebie głosem. Więc widać między prologiem do Ewangelii świętego Jana, a rozważaną przez nas teraz perykopą, taki ewidentny kontrast. Słowo, którym jest Jezus Chrystus i głos, którym jest Jan Chrzciciel. Myślę, że dobrze to rozumiemy, że słowo to nie to samo, co głos. Słowo to treść, a głos to narzędzie, przez które ta treść jest wyrażana. I taka jest właśnie misja Jana Chrzciciela. I taka jest też misja chrześcijanina. Nie być słowem, bo słowem jest Jezus Chrystus, ale być głosem. Ten głos wzywa siebie i innych do nawrócenia, do przygotowania dróg Panu. Czyli znowu nie do jakiejś ponadludzkiej aktywności, żebyśmy musieli sami się zbawiać przez własne uczynki, przez jakieś własne, strasznie trudne do osiągnięcia, może czasami dążenie do doskonałości, ale do przygotowania gruntu w tym świecie, do przygotowania dróg Panu, aby mógł przyjść Mesjasz ze swoim słowem. Takie jest zadanie głosu. Aby mógł przyjść Mesjasz ze swoją mocą i zacząć działać. Czyli głos nie ma mocy sprawczej. Od głosu się nie oczekuje, że coś zrobi. Że zrobi coś z niczego. Że z grzesznego świata zrobi jakiś świat nagle cudowniejszy. Głos ma zaświadczyć. Głos ma stać się narzędziem. Głos ma przygotować drogę temu, który właśnie ma taką moc, aby ten świat przemienić. I my czasami jako chrześcijanie trochę rzucamy się tak z motyką na słońce. Próbujemy walczyć, szukamy wrogów dookoła. I próbujemy walczyć niby w imię Boga, tak naprawdę własną siłą. Naszym zadaniem jest być głosem, być świadkiem. Stworzyć pewną możliwość działania Jezusowi Chrystusowi, który przychodzi. Bo jeżeli nie przygotujemy mu dróg do człowieka, jeżeli nie przygotujemy mu pewnej płaszczyzny do działania, być może nie będzie miał Bóg takiej możliwości, aby w sercu tego człowieka zadziałać. Zadaniem chrześcijanina jest stawiać pytania. Sprawić, żeby ten człowiek zaczął stawiać pytania. Zaczął pytać o Boga. Zaczął pytać się o to, jaki sens ma jego życie. Co jest dalej po śmierci. Przygotowanie tej drogi polega też na przygotowaniu do chrztu, jak zobaczymy w dzisiejszej Ewangelii. I ten chrzest staje się misją Kościoła. Tu nie chodzi tylko o chrzczenie w znaczeniu sakramentalnym, ale przez udzielanie chrztu możemy rozumieć też misję wszystkich wierzących do doprowadzania innych do wiary, bo warunkiem otrzymania chrztu czy udzielenia chrztu jest wiara człowieka. I to jest zadanie całego Kościoła, nie tylko księży czy biskupów. Doprowadzać innych do wiary, stać się świadkiem, stać się głosem, który prostuje drogę Panu, to znaczy przygotowuje ten moment spotkania Jezusa z drugim człowiekiem, który jeszcze w Niego nie wierzy. I to jest misja na chrzciciela, to jest misja chrześcijan i to jest misja każdego z nas, która objawia się dzisiaj w tym Słowie i do której Pan Bóg nas zaprasza po raz kolejny w tym Adwencie, ponieważ On chce się narodzić nie tylko w naszym życiu, ale również w życiu tych, którzy jeszcze w Niego nie wierzą.
Drogami Bożego Słowa w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Michał Zybała, biblista. Bardzo gorąco zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszej audycji. Zapraszam do wspólnego zatrzymania się nad liturgią Bożego Słowa z najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli Adwentu. Numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże zgromadzonym w studiu oraz słuchaczom. Telefonuje Damian z Bydgoszczy.
Witamy Panie Damianie, prosimy bardzo.
Ja chciałem się zapytać, co można powiedzieć o łacińskim zawołaniu Clarite Bonum. No i takie krótkie, no tyle chciałem, o to chciałem się zapytać. A właśnie, bo ksiądz doktor powiedział, żeby trzymać się z dala od wszystkiego, co nosi znamiona zła. To do tego chciałem nawiązać. Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, księże doktorze.
Szczęść Boże, witam rady słuchaczy, witam pana również. Nie dosłyszałem tylko pytania, o jakie sformułowanie łacińskie chodzi.
Claritas bonum.
Caritas bonum, czyli miłość jest dobra, tak? Czy dobra miłość? Nie bardzo wiem, jak się odnieść. Czy miłość jest dobrem? Jak się odnieść do tego w kontekście dzisiejszych tekstów? Do czego Pan nawiązał, do czego nas zaprasza Święty Paweł, to do unikania wszelkiego pozoru, wszystkiego, co ma pozór zła. To znaczy, że mimo tego, że miłość w świecie panuje, to jesteśmy jednak podatni na zło, nosimy w sobie jednak jakiś tam znamie grzechu. I mimo tego, że mamy wiarę, mimo tego, że jesteśmy chrześcijanami, mimo tego, że tą miłość jakoś tam świadczymy, czy pełnimy dzieła miłosierdzia, mentalność tego świata, czy zło ogólnie rzecz biorąc, jakoś nas dotyka. I Paweł jest bardzo taki zachowawczy w tym swoim słowie i jak taki dobry ojciec dla tej wspólnoty w Tesalonice, również dla nas ma taką receptę, taką propozycję, żebyś się pilnował, żebyś był czujny, że jesteś słaby po prostu. Jest w tobie łaska, ale jest też w tobie słabość i myślę, że to jest ta recepta, czy to jest ten jakiś taki wspólny mianownik, który można tutaj postawić. Czyli owszem, świadczymy miłość, doświadczamy miłości, wyznajemy religię, która mówi tyle o miłości, ale jest w nas też skażenie grzechem, jest w nas ta słaba natura i mamy być tego świadomi po prostu i być ostrożni. To znaczy nie uważać, że damy sobie radę, tak? Że nie czuć się silnymi za bardzo. Paweł wiele razy w swoich listach sam o sobie pisał, że jest słaby. Tyle myślę, że mogę powiedzieć na ten temat.
Dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, z okolic Sierpca, szczęść Boże, księdzu rekolekcjoniście, księdzu Piotrowi. I jednocześnie dziękuję za piękny podkład muzyczny, dlatego że tam cały czas przebrzmiewała właśnie nuta nadziei, a dzisiejsze słowo jest o nadziei. Pierwsze skojarzenie, które miałem po tych słowach Izajasza, to że dotyczą one pierwszego wystąpienia publicznego Pana Jezusa. I słuchacze, którzy usłyszeli te słowa, usłyszeli od Jezusa. Dziś właśnie wypełniły się te słowa, które usłyszeliście. I rozumiem, że to jest komentarz Pana Jezusa do tego, co się stało. Natomiast ja z tych słów Pana Jezusa zrobiłem sobie dodatkowe przesłanie, że mogą się tylko wypełnić te słowa, które ja usłyszę. Te, które przelecą obok moich uszu, one się nie wypełnią. To jest pierwszy warunek, czyli po prostu wskazanie do pilnego słuchania. Ale jednocześnie słowo, już jeśli chodzi o samo tutaj powiedzmy przesłanie Izajasza, ono mówi o ostatecznym zwycięstwie tego, co boskie. Jeżeli człowiek jest istotą słabą i zdarzają się człowiekowi chwile wątpliwości, to Bóg jednocześnie, to jest po prostu też praktyka mojego życia, Bóg wypełnia człowieka nadzieją i On wierzy w człowieka, dlatego wierzy, że no, człowiek jest Jego dziełem, On stworzył człowieka. I ogólnie nasz Bóg jest Bogiem nadziei, a prorok, który głosi słowa nadziei, jest w tym momencie prorokiem Boga Najwyższego. W innym miejscu Bóg podkreśla ważność nadziei, bo mówi, że błogosławieni, którzy wytrwają do końca, lub błogosławieni, którzy we mnie nie zwątpili. To są słowa, które usłyszeli apostołowie świętego Jana, kiedy on był w więzieniu. I według mnie trzeba z wiarą, z tymi słowami się konfrontować, aby przekonać się o prawdziwości tych słów, które pisze święty Paweł. W każdym położeniu radujcie się, w każdym położeniu dziękujcie. Nieustannie się módlcie, więc to nieustannie się módlcie, tak jak ja to rozumiem, to jest w każdych, powiedzmy, powszednich czynnościach dnia codziennego przekazywać Panu Bogu znak pamięci. Panie, wiem, że jesteś ze mną. Potem co dalej? Nadzieja chrześcijańska wypełnia się w warunkach uniżenia, które reprezentuje sobą święty Jan Chrzciciel. No bo on tutaj no tak po prostu już się maksymalnie uniżył, że po prostu no tylko trzeba się tym zachwycić. Jeżeli wierzący jest wezwany do przybliżenia się do światła, do światłości, to Pismo poucza, jak to zrobić, że ten, kto spełnia wymagania prawdy, przybliża się do światła. A spełnianie wymagań światła, wymagań prawdy, to słuchanie Słowa Bożego, rozważanie je i potem wcielanie w życie. A jedno z tych słów mówi właśnie, kto się uniża, będzie wywyższony. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję panie Pawle, księże doktorze, bardzo proszę.
Tak, dziękuję bardzo za tą osobistą interpretację słowa, które pan odbiera do siebie. Oczywiście, że to proroctwo Izajasza Jezus interpretuje w ten sposób, że odnosi się ono bezpośrednio do niego. I my również się tak interpretujemy, że jest to zapowiedź Jezusa Chrystusa w sensie dosłownym. Ale sens drugi tego słowa jest również taki, o którym mówiłem, że możemy siebie widzieć jako w roli takiego proroka powołanego na wzór Izajasza. Jak najbardziej. No bardzo ciekawe też to, co pan powiedział, mianowicie, że tylko to słowo, które ja usłyszę, ono jest w stanie mnie zmienić, czy ono jest w stanie się wypełnić. I tak i nie, moim zdaniem. To znaczy, myślę, że jeżeli człowiek nie ma relacji z Panem Bogiem, nie ma relacji z Jego Słowem, to po prostu nie będzie widział, że się to Słowo wypełnia. On się może wypełnić gdzieś obok. Na przykład może być ktoś uzdrowiony, ktoś się może nawrócić, ktoś zostać pocieszony, ale on nie będzie widział, że to Bóg, bo tego Słowa nie usłyszał wcześniej. To w tym znaczeniu myślę, że jak najbardziej tak. Więc tak czy siak, najważniejsze jest oczywiście słuchać Słowa Bożego i nie przegapić Jezusa, który przechodzi wśród nas w tym Adwencie. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Janusz z południa Polski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Trzy pytania konkretne. Święty Jan Chrzciciel, zapytany o to, czy jest prorokiem, zaprzeczył. Tymczasem my uznajemy go za ostatniego proroka Starego Testamentu. Druga kwestia. Czytanie z listu do Tesaloniczan będzie się kończyć takimi wersetami. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza wasza i ciało wasze bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana i tak dalej. Mowa tu jest o ludzkim ciele, ludzkim duchu i ludzkiej duszy. No to było pominięte w komentarzu księdza egzegety. Może na ten temat kilka słów. Jaka to jest właśnie antropologia u świętego Pawła? I jeszcze werset jeden dalej. Wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona. Do czego się odnosi tutaj to zdanie on też tego dokona? Czyli czego dokona? I mam taką wielką prośbę na koniec mojego głosu do pana Pawła z diecezji płockiej.
Przepraszam najmocniej te różnego rodzaju swoje osobiste aluzje. Proszę nie czynić na antenie Radia Maria. Bardzo proszę, księże doktorze.
Dziękuję bardzo. No nie było z prostego powodu nic w komentarzu o tym, ponieważ tekst, który pan zacytował, nie mieści się w dzisiejszej perykopie i dlatego trudno było się do niego odnieść. My jesteśmy oczywiście w stanie mówić o wszystkim. Nie pamiętam pierwszego pytania, przepraszam, bo nie wziąłem sobie nic do notowania.
Mówi, że nie jest prorokiem, a uważany jest za ostatniego proroka Starego Testamentu.
Trzeba pamiętać, że Ewangelia Świętego Jana jest bardzo, na każda Ewangelia, każda Księga Pisma Świętego jest teologiczna, ale język świętego Jana jest w dużej mierze językiem symbolicznym i niesie w sobie no, bardzo mocną teologię. Mianowicie nie możemy traktować też dosłownie. To znaczy, że jeżeli Jan Chrzciciel powiedział, nie jestem prorokiem, to oznacza, że nim nie jest. Trzeba patrzeć na każdy tekst jakby z perspektywy momentu, kiedy ten tekst się wydarza, po pierwsze, a po drugie z perspektywy tego, kto ten tekst pisze w jakimś kontekście historycznym. Więc w momencie, kiedy ten tekst się wydarza, kiedy Jan Chrzciciel jest pytany, powiedzmy o to, on pewnie nie widzi w sobie tego posłannictwa prorockiego. On widzi w sobie to posłannictwo głosu. I Jan będzie świętego Jana Chrzciciela przedstawiał przede wszystkim jako głos. A synoptycy z kolei, o czym wspomniałem, będą przedstawiali go pewnie bardziej jako proroka. My z perspektywy czasu, kiedy patrzymy na Jana z kolei, ta nasza luneta jest podstawiona w XXI wieku i znamy całość Biblii, mamy jakąś wiedzę na ten temat, patrząc na to, kim, co Jan robił, jak żył i co głosił i tak dalej, możemy go z powodzeniem jak najbardziej nazwać prorokiem. Jeżeli chodzi o pana, nie wiem, czy mamy czas jeszcze, ale jeżeli chodzi o to drugie pytanie, które chodziło o zakończenie pierwszego listu do Tesaloniczan. Wierny jest ten, który was wzywa, on też tego dokona. Módlcie się także za nas.
pozdrówcie wszystkich braci pod całkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Aha, chodziło o ten werset wcześniej. Sam Bóg pokoju niech was uświęca, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana. Antropologię chodziło. Jeżeli chodzi o ten podział, jesteśmy przyzwyczajeni do podziału tego dualistycznego, tak, że człowiek składa się z duszy i z ciała. Tutaj mamy jeszcze pojęcie ducha, czyli prawdopodobnie pneuma tam występuje. Myślę, że ducha możemy odnieść po prostu najzwyczajniej w świecie do duchowości człowieka. Przepraszam, duszę do duchowości człowieka, a ducha do tej sfery całej psychicznej, tak? No i ciało, no to myślę, że to jest dosyć jasne. Tak czy siak nie jest to jakaś antropologia sprzeczna z tą, którą się powszechnie przyjmuje. Możemy raczej traktować ją jako taką nieco rozwiniętą.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze cię witam.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Krystyna z Lublina się kłania, pozdrawiam serdecznie. Chciałam tylko poprosić o pomoc. Tak ogólnie chciałam wskazać na moment okresu Adwentu, jedynego w ciągu całego roku liturgicznego. W czasie Rorat z Maryją, przed Maryję modlimy się o wystąpi wyższej sprawiedliwość Boża. Bo wiem, że prawda, sprawiedliwość Boża jest już tak czymś innym niż nasza ludzka w katolickiej nauce społecznej. Mówimy o tej sprawiedliwości, która jednak jest trochę taka niedoskonała, a Boża. I mi się zdaje, że właśnie to Jezu, ufam to, kto prosił Pana Jezusa Faustyna, żeby akcentować, żeby spojrzeć do
tego. Tak, pani Krystyno, trochę na boku jesteśmy naszych dzisiejszych rozważań. Pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Do
jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże, Gabriela.
Bardzo prosimy.
Przyszedłem obwiązywać rany serc złamanych. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Wiadomo, że Pan Jezus właśnie przyszedł jako najpierw świat bawić, a nie potępić, ale przed chwilą czytałam właśnie o dzieciach zamojszczyzny, jak były zabijane zastrzykami w Svenolu w Auschwitz. Gdzie wtedy był Pan Bóg? Takie mam pytanie. Tyle. Z Panem Bogiem.
Mhm. Bardzo proszę, księże doktorze.
Oczywiście jako osoba, no, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, gdzie był Pan Bóg wtedy. Natomiast Żydzi, kiedy doświadczali tego piekła Auschwitz, filozofia żydowska wyprodukowała wtedy sobie takie pojęcie. Żydzi byli, jak wiemy, bardzo ludźmi religijnymi. I mimo tego piekła, które się tam wydarzyło, jakby nie potrafili zanegować zupełnie istnienia Boga. I wymyślili takie pojęcie, że Bóg zamknął niebo nad Oświęcimiem. Czyli taki półśrodek trochę. Czyli Bóg jest, Bóg istnieje, tylko jakby nie patrzy na to miejsce. Dalej jesteśmy Jego narodem wybranym, dalej mamy z Nim pewną relację, ale to, co się tu wydarza, jakby przerasta nasze pojęcie Boga. Chociaż Żydzi, trzeba pamiętać, jak czytamy Stary Testament, mnóstwo razy doświadczali jakiś klęsk, jakiś plag, zarazy, teraz mamy zarazę. W Starym Testamencie jest to niemal codzienność. I karania boskiego, i podnoszenia. Fragment, który pani zacytowała, ma swój fragment paralelny w księdze proroka Ozeasza w 6 rozdziale, gdzie prorok mówi: chodźcie, powróćmy do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy. To znaczy, że doświadczeniem człowieka jest jednocześnie leczenie poprzez Pana Boga, oczywiście, ale doświadczeniem człowieka jest też czasami rozszarpanie przez Boga. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg może dopuścić taki moment, kiedy człowiek mówi, to jest niemożliwe, żeby to był Bóg. A nawet jeżeli dochodzi do nas, na nasze życie taki moment, to Bóg zawsze przychodzi z tym bandażem, żeby opatrywać. Tam w słownictwie hebrajskim u Ozeasza, tak samo tutaj, to są wszystko słowa związane z bandażowaniem. Na bandażach były specjalne substancje, którymi leczono te rany. Więc Bóg czeka z takim bandażem cały czas. Wtedy, kiedy się wydarza Holokaust, kiedy się wydarza, nie wiem, ludobójstwo Ormian, kiedy się wydarza Wołyń, kiedy się koronawirus pojawia. Że jakąś odpowiedzią też na Pani pytanie może być fakt, że kiedy przyszedł Jezus na ziemię i mimo, że uzdrawiał, wcale nie zlikwidował wszystkich chorób. Dalej ludzie umierali, nawet jego przyjaciel Łazarz umarł. Ale co wniósł Jezus na ziemię? Moc rozwiązywania tych problemów, moc uzdrowiania, moc nawracania. Daje Wam moc stąpania po wężach i skorpionach po całej potędze przeciwnika. To znaczy, że będą choroby, będą wirusy, będą wojny, będziecie prześladowani, będą różne problemy, będzie też może nawet takie piekło jak Holokaust, hitleryzm czy w ogóle wojny, ale ja dam Wam moc stąpania po tym. No i w takim piekle jak II wojna światowa, jak Pani doskonale wie, były sytuacje straszne, były właśnie dzieci zabijane zastrzykami fenolu, ale pojawiają się w tych samych miejscach wydarzenia, którymi się zachwycamy. Na przykład świętość Maksymiliana Kolbe, Edyty Stein, czy wielu innych, którzy stawali się świadkami Jezusa w miejscach, gdzie było o to strasznie trudno, gdzie wszyscy, może nie wszyscy, ale wielu mówiło, Boga nie ma. To oni dawali świadectwo, że nie tylko Bóg jest, ale daje im moc właśnie stąpać po tym, że jakby to ich nie zabija. Fizycznie zostali zabici, ale nie zostali pokonani.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Proszę księdza, to w kontekście dzisiejszej Ewangelii, mi tak się wydaje, jakby rola pomiędzy Panem Jezusem a Janem Chrzcicielem zostały, mówię to w cudzysłowie, uzgodnione role, podzielone zadanie, bo tak, Jan Chrzciciel pochodził z rodu kapłańskiego i ani słowa złego nie powiedział o kapłanach, natomiast bez umiaru krytykował władzę świecką, króla Heroda Antypasa i zginął w wyniku intrygi dworu. Z kolei Pan Jezus pochodził z rodu królewskiego, z rodu Dawida, złego słowa o władzy świeckiej nie powiedział, a krytykował to ingremio krytykował kapłanów i zginął w wyniku intrygi kapłanów. Ale to tak na marginesie ta uwaga. Proszę księdza, ja nie jestem katolikiem i ja chciałem powiedzieć, że z tym, co ksiądz mówi o tej misji kapłańskiej, misji prorockiej wynikającej z chrztu, ja się po tym, proszę księdza, podpisuję oboma rękoma, nie? Z każdym słowem, który ksiądz wypowiedział. Natomiast nie podpisuję się po tym, co ksiądz powiedział o tej misji kapłańskiej wynikającej z chrztu, bo przecież ofiara została złożona. Ofiara złożona przez samego Pana Jezusa. I to jest dla mnie ofiara w ogóle nie do ogarnięcia. Ja jej nie mogę zrozumieć. To jest, no po prostu to jest dla mnie coś niewyobrażalnego. Skoro ofiara została złożona, ta najwyższa, jaka mogła być, to nie są potrzebni kapłani i nie są potrzebne ołtarze. Przecież Pan Jezus w ostatnim wieczerze to nie sprawował przy ołtarzu, tylko właśnie przy stole, bo ołtarz, pamiętamy, ołtarz to musiał być albo usypany z ziemi, albo ułożony z kamienia, którego nie był dotknięty żelazem.
Panie Janie, już chcemy się odnieść. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże doktorze.
Tak, no, ale Jezus też powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę. I my, kiedy sprawujemy ofiarę Eucharystii, nie sprawujemy jakiejś nowej ofiary. Nie składamy Bogu drugiej, trzeciej, czwartej, pięćdziesiątej. Tylko cały czas składamy to samo, czyli ofiarę Jezusa Chrystusa. Kościół mówi, że w liturgii się uobecnia to, co się wydarzyło na krzyżu i zmartwychwstaniu. Więc to jest pamiątka, to jest jakby przypomnienie tego. To nie jest kolejna ofiara, to jest cały czas ta sama ofiara. Natomiast to, o czym ja mówiłem w komentarzu, o tym, że jesteśmy na mocy misji kapłańskiej zapraszani do składania ofiary, to chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że może Pan w tej chwili, jeżeli Pan chce, jeżeli tak Pana Duch Święty poprowadzi, założyć kombinezon i pójść do jakiegoś DPS-u jako wolontariusz i pomóc tam tym ludziom chorym, którymi nie ma się może już to opiekować, bo wszyscy są w kwarantannie bądź są chorzy. I to będzie Pana ofiara. I ta ofiara nie jest potrzebna Panu Bogu, bo Bóg się cieszy, kiedy Pan się ofiarowuje, czy kiedy Pan tam się biczuje, czy nie wiem, cierpi Pan z uwagi na Boga. Tylko tą ofiarę składamy zupełnie z Jego powodu, ponieważ wtedy stajemy się podobniejsi do Chrystusa. Zaczynamy Go naśladować, robimy to, co On zrobił na krzyżu. I taki jest sens ofiary w chrześcijaństwie.
Nasze dzisiejsze spotkanie, nasza audycja Szukając Słowa Bożego dobiega końca. Przypomnę, drodzy Państwo, że naszym gościem był ksiądz dr Michał Zybała, biblista. Księże doktorze, bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze prowadzenie drogami Bożego Słowa i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo również, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, dobrego adwentu wszystkim życzę. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Dziękujemy serdecznie. Rozważaliśmy liturgię Bożego Słowa, z którą spotkamy się w trzecią niedzielę adwentu, w najbliższą niedzielę, szczególną niedzielę, niedzielę radości.